pan Grzegorz Wiśniewski. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
Bardzo ciekawy człowiek, bo to jest myśliwy i sokolnik, proszę państwa.
No tak się złożyło i już praktycznie całe życie, pomimo że już mam 60 lat.
Ale czy mogę mówić, panie Grzegorzu?
Ależ tak.
Grzegorzu, tak to właśnie może, bo dzisiaj mamy mówić o śmiertelności wśród zwierząt dziko żyjących i przyczynach tej śmiertelności, prawda?
Ale
może pytanie, bo niektórzy tak się litują, że nie można zabijać tych i jak można zabić jakieś zwierzę. Co pan na to? Pan jest myśliwym. Bo są też takie bez sensu, to w ramach tych przeróżnych ideologii, prawda? Ekologizmu na przykład. Tak, nie wolno. I przeciwko myśliwym taki potworny hejt nieraz. Zauważył pan to?
No niestety i to szczególnie w ostatnim okresie czasu.
No.
Wiąże to się z różnymi przyczynami. Może to w treści mojej wypowiedzi dzisiaj też jakoś tam wyjdzie.
A to dobrze, to bardzo proszę.
Niemniej jednak no, chciałbym ojca dyrektora tutaj zapewnić, że myśliwi nie są po to, żeby tylko zabijać. Myśliwi są po to, żeby gospodarować dobrem przyrody, jaki nam Pan Bóg przekazał.
No właśnie, no właśnie. A patronem myśliwych jest święty Hubert.
Jest święty Hubert.
No.
I ja tutaj całe życie swoje, że tak powiem, hołduję jedną dewizę, że łowiectwo jest to w sumie ogromna sztuka pobierania darów przyrody bez naruszania źródeł ich pochodzenia. Czyli po pierwsze...
To jest ekologia, prawda?
To jest dopiero prawdziwa ekologia, tak. Bo myśliwi nie polują po to, żeby tylko polować. Myśliwi naprawdę regulują liczebność zwierzyny w tym współczesnym świecie, bo człowiek w przyrodę zaingerował, czy to poprzez rolnictwo, czy to poprzez rozbudowę miast, innych historii i tak dalej, tak daleko.
Przez chemię.
Że nie da się.
Przez
nie
chemię
da się,
na przykład, nie?
Tak, między innymi.
Tak.
Także dzisiaj chciałem porozmawiać właśnie i przekazać informacje, które posiadam na temat długości życia i jak to życie wygląda wśród tych zwierząt.
A więc,
jeśli ojciec dyrektor pozwoli, to mogę zacząć.
Jest, bardzo prosimy, właśnie. Bo tu właśnie dzisiaj mam takie punkty, jak się przedstawia śmiertelność wśród zwierząt dziko żyjących. Jakie są
tak
to
jest.
Gatunki, od czego jest to uzależnione. Ale mam nadzieję, ja się zamieniam w słuch. No i jest pan jeszcze sokolnikiem, to jest też ciekawe.
I o tym też, ale to może nie w dzisiejszym programie, a jakiś inny poświęcimy.
Proszę bardzo.
I wtedy z całą historią polskiego sokolnictwa miło bym przedstawił ten temat. Natomiast dzisiaj muszę powiedzieć tak, że wbrew temu, co się ludziom wydaje, no, długość wszystkich istot żywych, w tym również człowieka, jest w przyrodzie ograniczona. Wśród zwierząt różnych gatunków jest ona niejednakowa. I jak dziś już wiadomo, jest to cecha uwarunkowana genetycznie. W dużej mierze uzależniona od masy ich ciała, czyli im większy zwierz, tym dłużej żyje. I zobaczmy, jak to się układa na podstawie konkretnych jakichś przypadków. Dla przykładu, jeśli w Afryce słoń zetrze ostatnią parę zębów trzonowych, niestety pada z głodu. A dzieje się to najpóźniej około 60 roku jego życia. Czyli zobaczmy, jak długowieczny jest to gatunek. Bawoły mogą żyć...
Ale wie pan,
mówię...
ale proszę pana, to i gdyby miał dendystów, to taki słoń, to może...
To mógłby dłużej żyć, tak. To mógłby dłużej. Albo gdyby sztuczną szczękę mu wstawiono, powiedzmy. Bawoły mogą żyć do około 22 lat, a jelenie szlachetne, te również, które występują w Polsce pod nazwą jeleń europejski, przeżywają około 18 do 20 lat. Inne gatunki z tej zwierzyny, nazwijmy to dużej, czyli grubej, rzadko osiągają wiek 15 lat. Wśród ptaków na przykład tylko w ogrodach zoologicznych puchacze dożywają do około 60 lat i należą do najbardziej długowiecznych. Podczas gdy na przykład inne gatunki, jak żurawie, orły, żyją do około 30 lat, a krukowate do około 20 lat. Natomiast mniejsze ptaki w dobrych warunkach z reguły nie przekraczają 10 roku życia. Należałoby sobie w tym miejscu postawić pytanie, czy zatem zwierzęta dziko żyjące giną wyłącznie ze starości, a drugie pytanie, czy ich śmierć z przyczyn naturalnych, czyli ze starości, powstrzymuje wzrost liczebności populacji. każdego gatunku. Na podstawie wielu badań i obserwacji na całym świecie należy stwierdzić, że śmierć z przyczyn starości nie powoduje zwiększenia liczebności lub jej zmniejszenia. Może jedynie nieznacznie troszeczkę hamować ten wzrost. Populacje ich w dalszym ciągu tych gatunków się rozmnażają. Należy jednak pamiętać, że w przyrodzie żaden z gatunków nie rozmnaża się w nieskończoność. Śmiertelność jest jednak większa. Średnia bowiem, czyli tak zwana spodziewana długość życia, jest dużo niższa od tej długości życia fizjologicznego. W rzeczywistości śmierć następuje dużo wcześniej, a nie dopiero po wykorzystaniu fizjologicznie możliwej tej długości życia. I na przykład wśród ptaków bardzo często nie ze wszystkich jaj wylęgają się pisklęta. Część jaj podczas wysiadywania zostaje przeziębiona w zależności od warunków atmosferycznych. Część wypada z gniazd, na przykład podczas silnych wiatrów, o ile ptak zakłada na drzewie gniazdo, czy podczas ataku drapieżnika, na przykład u jastrzębia, czy innego ptaka, lub może zostać pożarta przez te drapieżniki, na przykład w naziemnych gniazdach kruków, bardzo często jaja są, bardzo często jaja bażanta, kuropatwy i tak dalej są wyjadane przez borsuka. Lub inne konkurencyjne gatunki i tak dla przykładu, dlaczego nie możemy w Polsce też tak szybko odbudować populacji głuszca czy cietrzewia, pomimo że się zmieniło ich środowiska bytowania? Z prostej przyczyny, że jednym z takich przeciwników, czyli konkurentem jego, jest dzik, który również zjada jaja z tych gniazd założonych na ziemi. Natomiast po wykluciu się lub porodzeniu ssaków młodym grozi śmierć niemalże na każdym kroku. I tu jako taki typowy przykład podam na przykład na terenie Afryki hieny. Hieny ciągną cały czas za cielnymi antylopami i one cały czas tylko patrzą i pilnują, że jak się urodzi młoda antylopa, która jeszcze nie potrafi stanąć na własnych nogach, to jest przez nie zjadana. Natomiast jak już się uda tym młodym antylopom uniknąć zagrożenia ze strony hieny, zagraża im kolejne niebezpieczeństwo ze strony gepardów, które płoszą całe stado, aby dogonić te powolniejsze, młodonarodzone antylopy. Czyli już widzimy, jaka tu jest konkurencja w środowisku, że jednak powoduje to bardzo duże upadki. Na podstawie danych uzyskiwanych w wyniku odławiania lub znajdowania osobników padłych, wcześniej zaobrączkowanych lub w inny sposób oznaczonych ptaków i innych zwierząt, można sobie pozwolić na określenie bardzo trudnej do przewidzenia tej śmiertelności zwierząt. I tu jako przykład znowu już podam. Posłuszmy się zatem w takim układzie, na przykład populacji gawrona. Otóż z nowo urodzonych w pierwszym roku życia z różnych przyczyn ginie aż 50%, czyli połowa nowo narodzonych gawronów ginie. W kolejnych latach od 2 do 10 roku życia ginie około 40% tych urodzonych pierwotnie. Czyli w rezultacie do 11 roku życia nie przeżywa więcej jak około 10%. Moglibyśmy sobie zadać pytanie, a dlaczego tak dużo ich ginie? To popatrzmy chociażby na to, gdzie te gawrony bytują, czym się żywią i tak dalej. Jako taki drastyczny przykład podam. Dla przykładu bardzo dużo gawronów bytuje na wysypiskach śmieci. Wiemy, co tam na tych wysypiskach się znajduje. I chociażby, jeżeli ktoś wyrzuci na takie wysypisko śmieci stare siedzenie z samochodu z gąbką i ono jeszcze od innych śmieci natłuszczy się tłuszczem z pożywienia i tak dalej, gawrony będą to dziobać, będą to jadły, no bo będzie to im smakowało. Ale niestety to wszystko zatrzyma się w wolu, do żołądka nie pójdzie, bo to jest już sztucznie wytworzony produkt, niestrawialny. I powoduje śmierć tych gawronów. I to chociażby jako jeden z przykładów. Drugi, jeżeli ktoś w sposób nieprzemyślany, powiedzmy chemicznie pryska uprawy, nie o tej porze dnia, co powinien pryskać, czy nie takie stężenie środków da i tak dalej, to znowuż powoduje następne ubytki. I dla przykładu w pierwszym roku życia, tak jak mówiliśmy, u garlona aż 50% ginie, ale dla przykładu takiego małego ptaszka jak słonka nawet do 70%. Jedyny tutaj ewenement w całej tej faunie ptasiej na świecie stanowią bardzo duże ptaki morskie, gdzie ten odsetek jest mniejszy i wynosi około 20%. Tam po prostu jeszcze na oceany, na morza i tak dalej nie trafiła ja często nazywam wulgarna cywilizacja, mało przyrodnicza. Dotyczy to także i innych gatunków zwierząt dziko żyjących, na przykład tak zwanej zwierzyny drobnej, czyli bażanta, kuropatwy, typowe gatunki polne w Polsce. Generalnie jednak można przyjąć, że przeciętnie około 50% wszystkich młodych zwierząt dziko żyjących nie dożywa do końca pierwszego roku życia. Gatunki zwierząt o najszybszym tempie rozrodu, takie jak dzikie kaczki, kuraki, dzikie króliki itp., wykazują też największą śmiertelność. Natomiast zwierzęta osiągające większe rozmiary tuszy i wyżej uorganizowane, wydają mniej potomstwa, ale cechują się większą przeżywalnością. Tak więc tylko nieliczne osobniki dożywają fizjologicznej granicy wieku i giną ze starości. Średnia długość życia osobników wielu gatunków wynosi zaledwie 1/4 potencjalnej długości życia. Na przykład słonki przeciętnie żyją 3 lata, zamiast potencjalnie 10-12 lat. Podobnie jak gawrony. Myszołowy, te najczęściej i praktycznie codziennie przez każdego człowieka obserwowane, szczególnie jeśli jeździ samochodem przy autostradach i tak dalej, najczęściej obserwowane te ptaki drapieżne przeżywają przeciętnie 6 lat, a nie 25. Skąd się wzięło dla przykładu 25? Bowiem tyle wynosił wiek najstarszych zaobrączkowanych tych ptaków, które zostały odnalezione, bo powiedzmy tutaj takie badania w sposób ciągły są prowadzone. Dla przykładu tu podam, że takie badania prowadził u nas i to szeroko na skalę światową stacja ornitologiczna w Górkach Wschodnich koło Gdańska, więc co niektórzy się dziwią, dlaczego ornitolodzy tak dużo obrączkują tych ptaków? No po to, żeby mieć przede wszystkim informacje zwrotne, bo są to ptaki, które są łapane u nas na przelotach i później jak gdzieś padnie, czy gdzieś zostanie odłowiony, to informacja zwrotna zgodnie z obrączką przychodzi i w ten sposób można badać nie tylko trasę migracji tych ptaków, ale również długość ich życia. Na dzień dzisiejszy wiemy już, dlaczego populacje zwierzęce mimo wysokiego tempa rozrodu nie rozmnażają się bez końca. Wskutek śmiertelności liczebność ich utrzymuje się na pewnym poziomie. To stałe następstwo narodzin i śmierci, odchodzenie starych i przybywanie młodych nazywamy po prostu dynamiką populacji. Przyjmuje się obecnie, że tylko taka stosunkowo duża rozrodczość umożliwia przeżycie danego gatunku zwierząt, ponieważ tylko w licznym potomstwie może ujawnić się cała zmienność cech genetycznych w obrębie oczywiście gatunku. Spośród tak licznego potomstwa przynajmniej niektóre zwierzęta są dostosowane do stale zmieniającego się środowiska. Klimat się bowiem ociepla albo ziemia, staje się bardziej suchy lub wilgotniejszy, pojawiają się nowi drapieżcy lub nowe choroby, albo wreszcie człowiek przez swoją gospodarkę drastycznie zmienia środowisko ich bytowania. Zwierzęta wyżej uorganizowane, czyli te duże zwierzęta i bardziej długowieczne, mogą dostosować się do tych zmian środowiska, przede wszystkim dzięki zdolności uczenia się na podstawie własnych doświadczeń, bo dłużej żyją, lub doświadczeń przekazanych im przez rodziców. Zwierzęta mniejsze i krócej żyjące, takie chociażby jak dziki królik, zając, bażant, kuropatwa, już takich możliwości nie mają. Ratuje je zatem wydawanie licznego potomstwa, z którego przeżywają jedynie osobniki przystosowane do aktualnie istniejących warunków środowiska. Przyroda zatem reguluje śmiertelnością młodych zwierząt i przeprowadza swoistą selekcję już w pierwszym roku życia. Na przykład niedożywione i osłabione koźlęta stanne, która jest dosyć liczna, padają ofiarą mrozów. Całe szczęście, że w ostatnich latach w naszym kraju już tych mrozów prawie że nie ma. Ale lisy dla przykładu porywają pisklęta, bażantów, kuropat, gustów, cieczewi i innych ptaków, które nie dość szybko zareagowały na ostrzegawczy krzyk swojej matki, czyli kury. A kokcydiozą, czyli chorobą dosyć groźną, nawet bardzo groźną, zarażają się zbyt późno urodzone zające, które siłą rzeczy, ze względu na późny okres urodzenia, są słabsze fizycznie i mniej odporne. Śmierć zwierząt dziko żyjących powodowana jest różnymi przyczynami. Jako przykład podam. Z dawnych, dawnych lat, w 1937 roku na jednej z wysp w stanie Waszyngton w USA wypuszczono tylko 36 bażantów. Klimat był im bardzo sprzyjający. Brak było jakichkolwiek drapieżników tam. To był po prostu teren dziewiczy. Początkowo śmiertelność była bardzo niewielka i liczebność tego gatunku gwałtownie, bardzo szybko się zwiększała. Po 4 latach z tych 36 żyło już około 1600 bażantów. Ale od tej pory ten naturalny przyrost zaczął się zmniejszać. Aż przy liczebności około 2000 osobników ten przyrost praktycznie wynosił zero. No i wszyscy się zaczęli zastanawiać, jakie były przyczyny. Jak później stwierdzono, skutek braku drapieżników i polowań, no to też trzeba zaznaczyć, przy bardzo sprzyjających warunkach klimatycznych coraz więcej piskląt ginęło po prostu z głodu. Brakowało już tej naturalnej karmy, a więc już tutaj populacja zaczęła sama regulować sobie i większe były te upadki. Pożywienie więc okazało się czynnikiem ograniczającym wzrost liczebności. Być może tutaj w tym przypadku pewną rolę negatywną zaczęły także odgrywać choroby. Mogą się one szerzyć w sposób endemiczny tylko tam, gdzie zagęszczenie populacji umożliwia przenoszenie ze zwierzęcia na inne zwierzę tej choroby, szczególnie gdy są one osłabione wskutek niedostatku pożywienia. Następnym czynnikiem ograniczającym liczebność akurat tej populacji mogło być szczególnie w obecnych czasach, a dzisiaj mamy z tym akurat do czynienia, brak odpowiednich kryjówek, w których nie tylko gniazda powinny być założone w bezpiecznych miejscach, ale również dorosłe ptaki, żeby mogły schronić się przed drapieżnikami. Kryjówki te spełniają także nieocenioną ochronę dla piskląt, przed przemoczeniem na przykład, a dla starszych osobników przed śnieżycami i mrozami. Jeśli ich brakuje, to niestety wiele zwierząt dziko żyjących musi zginąć. I popatrzmy, ci, którzy pamiętają jeszcze czasy u nas przed 20, 30, 40 lat, jak się jechało przez Polskę, na wszystkich polach były remizy śródpolne. O, największe osiągnięcie, jakie w tym zakresie było, to w okresie zaborów pruskich generał Cezary Chłopowski w Turwi koło Poznania stworzył potężne zadrzewienia śródpolne, gdzie utracił grunty do produkcji rolnej, ale przez to, że te zadrzewienia zaczęły regulować i stosunki wodne, i wieczne, i tak dalej, uzyskał bez żadnej chemii większą produkcję na pozostałych gruntach i w ten sposób, że tak powiem, no, walczył z prusakami, że mimo wszystko wprowadzał rozwiązania czysto przyrodnicze. Szkoda, a w Turbi koło Poznania jeszcze pozostałości tych zadrzewień śródpolnych autorstwa generała Chłopowskiego są do obejrzenia w dniu dzisiejszym i warto byłoby, żebyśmy również na to zwracali uwagę. A jak to ma się obecnie w warunkach polskich? Dla przykładu, w odniesieniu do tak zwanej zwierzyny grubej, łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik, istnieją bardzo dobre warunki pokarmowe i ochronne stworzone przez człowieka, a przede wszystkim przez prowadzoną tą intensywnie rozwijającą się gospodarkę rolną. Olbrzymie bowiem łany kukurydzy, rzepaków i tym podobnych upraw dostarczają tym gatunkom wysokoenergetyczną i wysokobiałkową naturalną karmę, a do tego stwarzają, przynajmniej w okresie wegetacji, wspaniałe warunki ochronne. Powiedziałbym nawet dużo lepsze niż młodniki na terenach leśnych. To powoduje, że przyrost naturalny tych gatunków jest bardzo znaczny i śmiało można stwierdzić, że nie zagraża ich egzystencji na przyszłość pod żadnym pozorem. Muszę powiedzieć, że nawet w takiej uprawie dużej kukurydzy te jelenie dla przykładu tam przebywające, sarny czy dziki są chronione również przed drapieżnikiem takim jak wilk, bo wilk w kukurydzy nie będzie na nie polował. Wilk z reguły poluje na terenach otwartych i na niezbyt gęsto zalesionych terenach leśnych. I tutaj trzeba powiedzieć, a ja poszedłbym dalej nawet, że pomimo, że egzystencji, że ta egzystencja tych gatunków nie jest na przyszłość zagrożona, to w mojej ocenie należy jak najszybciej doprowadzić do ustabilizowania tych populacji, czyli chodzi mi o zwierzynę grubą, do poziomów znośnych dla gospodarki rolnej i leśnej. A to już jest rola dla myśliwych. I dlaczego trzeba ustabilizować? Bo też przeciętny człowiek na co dzień nie potrafi zauważyć, jakie szkody potrafi wyrządzać zwierzyna w lasach. Poprzez zgryzanie pączków szczytowych, gdzie już te drzewka nie będą się nadawały do dalszej hodowli, czy poprzez spałowanie, czy inne historie, gdzie całe uprawy leśne bardzo często są niszczone. Typowym takim przykładem na dzień dzisiejszy tych pozytywnych środowiskowych cech dla tych gatunków zwierzyny grubej jest populacja dzika. No doszło do tego, że powiedzmy poprzez tą karmę wysoko energetyczną dzik zmienił cały swój behawior. Już nie ma okresu godowego na przełomie listopada i grudnia. Młode nie rodzą się wczesną wiosną. Dziki już potrafią mieć przez cały rok okres godowy. Rodzą się na okrągło. Mamy młode i w styczniu, i w lipcu, i w listopadzie, i tak dalej. I ta populacja strasznie szybko przyrosła w Polsce. A my niestety musimy teraz jako myśliwi ze względu na ten ASF ograniczyć ją. Bo ja rozumiem, że niektórzy mówią, że dzik nie przyjdzie do hodowli świń do gospodarza. Ale wystarczy, że padnie w lesie, będzie przychodziło dziecko, będzie rolnik przejeżdżał traktorem, będzie przechodził znajomy. Nikt nie wie, bo to jest wirus, jego nie widać. To na butach przyniesie, to na ubraniu przyniesie, jeśli ten dzik będzie chory. I w ten sposób to się niestety rozprzestrzenia. Także jeżeli nie ograniczymy populacji dzika, to musimy sobie z góry powiedzieć, że z afrykańskim pomorem świń nie ma co walczyć. Natomiast w odniesieniu do tak zwanej zwierzyny drobnej sytuacja przedstawia się zgoła odrębnie jak przy tej zwierzynie grubej. Wymienione już te uprawy intratne dla tych dużych zwierząt zmieniły natomiast diametralnie środowisko bytowania dla zwierząt małych, dla zajęty, kuropat, bażantów itp. Poprzez chociażby ograniczenie miejsc lęgowych. Duże areały upraw, brak miec, zakrzaczeń, zadrzewień śródpolnych, bagien i tak zwanych oczek wodnych. Poprzez chemizację w rolnictwie, brak owadów ginących w wyniku oprysku, które stanowią nawet do 80% pokarmu pochodzenia zwierzęcego potrzebnego dla piskląt, bażantów i kuropat w pierwszym okresie życia, w pierwszych 2-3 tygodniach. Aż tyle te ptaszki potrzebują pokarmu pochodzenia zwierzęcego, a jak my je wytrujemy, te owady, no to niestety nie mają. No i oczywiście niezliczona ilość tak zwanych drapieżników synantropijnych, czyli bezpańskich psów i kotów. O ile z psami na terenach dużych gospodarstw rolnych i tak dalej, to można by sobie ten temat pominąć, co stwierdzamy podczas nocnych inwentaryzacji, gdzie w światłach reflektoru liczymy niektóre gatunki zwierząt. O tyle muszę, bo w ciągu takiej jednej nocy ostatnio, jak robiłem taką inwentaryzację na 6 obwodach przez 3 noce, to zauważyłem tylko 2 psy na Kujawach. Ale kotów zatrzęsień w pewnym momencie aż przestaliśmy notować, by nam zabrakło czasu na wszystko. My nie widzimy, że te nasze milusińskie jednak na noc wychodzą dalej i tak dalej. I niestety czynią duże szkody w populacjach poszczególnych ptaków. Jako przykład tu podam chociażby są badania zrobione w Londynie, gdzie się wszyscy zastanawiali, dlaczego giną małe ptaszki śpiewające na osiedlach, tak zwanych blokowiskach. No i po badaniach wyszło jednoznacznie, że giną dlatego, że jest za dużo bezpańskich kotów, które wchodziły na drzewa, wybierały jajka, wybierały młode pisklęta i tak dalej, i tak dalej. Czyli zawsze musimy pamiętać, że jeżeli już mamy takiego miłosińskiego w domu, to niechże on będzie w domu, a niech nie idzie dalej.
Panie Grzegorzu, czy możemy już...
Jeżeli, jak ojciec dyrektor sobie życzy?
Nie, no, po prostu czas leci. Przepraszam, bo to jest tak ciekawe. Ja się zasłuchałem, nie patrzyłem nawet na zegarek.
No. Rzeczywiście.
Ale to jest bardzo ciekawe, bardzo. Mam nadzieję, że znowu się usłyszymy.
Myślę, że tak, bo już po raz drugi z ojcem dyrektorem prowadzę.
Bardzo
taki
się
program.
Ale
tak,
w ogóle pan ma piękny, piękny taki radiowy głos.
To wiem już, bo wszyscy mi to mówią. Bardzo. Wszyscy mi to mówią.
To może na koniec kogo pozdrawiamy?
No przede wszystkim ojcze dyrektorze, chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za sympozjum, które się w ostatnią sobotę
bardzo
odbyło.
Dobre. Mnie się dużo bardzo się dobre. Człowiek dowiedział.
Byłem osobiście od samego początku do samego końca i oby takich sympozjów, tego typu spotkań było więcej, bo naprawdę, no jestem ukontentowany. O tak to
teraz
powiem,
będzie dla rolników. Bardzo
również
ciekawe.
Czekam na zaproszenie i na pewno przyjadę. I na pewno przyjadę tym bardziej.
Proszę pana, jeżeli już, to ja już patrzę, jaki jest plan mniej więcej dla rolników. Jest taka propozycja, tak. Zaraz hodowcy, rolnicy, no przeróżni będą znowuż i to jeszcze w lutym, pod koniec lutego.
O, no to fajnie. No fajnie. W każdym bądź razie na pewno skorzystam. Na pewno skorzystam, bo rolnicy, leśnicy i myśliwi byli, są i będą na siebie skazani.
O, będą tak między innymi. Tak. Debata z przedstawicielami sześciu sektorów. Jaj, drobiu, mięsa wołowego, trzody chlewnej, futer, mleczarstwa. Też będzie taka debata. Dobrze?
A pozdrowić, ojcze dyrektorze, no przede wszystkim wszystkich ludzi dobrej woli, żeby, że tak powiem, za czym cokolwiek powiedzą, czy gdzieś podejmują działania, to najpierw niech starają się zgłębić temat, a nie tak jak w wielu, powiedzmy, wydawnictwach prasowych, telewizyjnych, nie będę mówił, w których redakcjach radiowych i tak dalej, no podawane są takie różne rzekomo fakty, które nie mają żadnego potwierdzenia ani w wiedzy naukowej, ani w wiedzy praktycznej. Czyli tych ludzi dobrej woli bardzo bym pozdrowił w całym kraju.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję. I niech żyją, niech żyją również właśnie leśnicy, myśliwi.
I rolnicy.
I rolnicy. Bardzo dziękuję.
I wtedy będzie dobrze. Z Panem Bogiem. Dziękuję serdecznie.
Proszę Państwa, słyszeliśmy pana Grzegorza Wiśniewskiego, myśliwego i sokolnika. Śmiertelność wśród zwierząt dziko żyjących i jej przyczyny.